wsłuchana, wpatrzona. Przyciskasz rękami drżącymi serce, które rwie się ku ziemi.
Jest taka bardzo bliska i wydaje się, że jest bardziej ludzka taka.
Mówią, żeś ze zwiastowania. Z pokorą chylisz głowę, a nam się zdaje, żeś od słuchania.
Bo podczas, kiedy Boga się można bać, to do Matki Boskiej jakoś tak człowiek bardziej otwarcie przychodzi.
My ciebie taką najlepiej znamy. Skupiona, słuchająca, taka z ostrej bramy. Niczym nie jesteś zajęta, nic cię nie rozprasza. Taka cała Boża i cała nasza.
To tak jak matka, z którą można porozmawiać, wszystko powiedzieć, a nawet jaki człowiek nie powie, to ona i tak wie. Tutaj się człowiek po prostu tak uzewnętrznia się.
Panna nieprzemijających ogrodów. Audycja z cyklu Madonny Podlasia. Matka Boska Ostrobramska.
Chyba każdemu kojarzy się matka z ciepłem, z domem rodzinnym, z miłością, z dobrocią, z pomocą.
Jaka jesteś, Mario? Natchnienie setek artystów, próbujących bez powodzenia uchwycić twoje rysy.
Gdzie można skryć się, kiedy ma się problemy, można wypłakać się.
Szukamy oblicza twego, Mario. W kościołach, w domach, w kapliczkach przydrożnych, w galeriach sztuki. Masz tyle twarzy rozsypanych po świecie. I wszędzie czekasz na nas. Gotowa nam pomóc.
Co można powierzyć matce? Wszystkie swoje sprawy, trudności, podziękować za to, co otrzymaliśmy. Tych problemów jest coraz więcej. Lubię, kiedy jest cisza, spokój, kiedy nikogo nie ma, kiedy nikt nie zakłóca mojej uwagi, kiedy jestem sama. I jej piękny obraz, piękne oblicze.
Mówi się o niej Matka Boża słoneczna, podniebna, bosonoga. Matka Boża, która kłania się wierzbom, zabawia motyle, pachnie słonecznikami. Cicha, uśmiechnięta, promienna. Tak jak wiele jest jej nazw, tak wiele powstawało wizerunków Matki Bożej. Jest jednak jeden szczególny wizerunek, który był pierwowzorem wszystkich następnych.
Rzec by można wizerunek, który poprzedził wszystkie inne. Wiąże się z tym przekaz o świętym Łukaszu Ewangeliście, lekarzu i malarzu. Właściwie wszyscy pamiętamy o nim, że był apostołem, a ta jego działalność malarska zaowocowała czymś, co nie zginęło i nie zginie aż do końca świata, jak sądzę. Tym pierwszym portretem Matki Bożej z dzieciątkiem, portretem, który został powtórzony w tak nieprawdopodobnej liczbie kopii, że trudno jest dzisiaj policzyć nawet te wizerunki. Otóż w pismach mówi się o tym, że to święty Łukasz Ewangelista jako pierwszy odtworzył postać Matki Boskiej. Był jej portrecistą. Mówi się także, że ze względu na postać modelki, na to, jaką rolę spełnia w kościele, obrazu nie ukończył, nie był w stanie. Jak mówi legenda, obraz w cudowny sposób namalował się sam. Co więcej, portretowana powiedziała, że jej błogosławieństwo zostanie na zawsze z tym portretem. I to pewnie jest powód, dla którego nie należy korzystać z fantazji przy tworzeniu wizerunków Matki Boskiej. Należy ściśle trzymać się pierwowzorów.
Maryja, Matka Boga Człowieka, uplątana w nasze sprawy, obolała jak my i pracująca jak my. Zwykła, szara kobieta z tłumu, żyjąca chlebem, takim, jakim my żyjemy. Zbierająca patyki i odpadki nawozu na ogień, który chce rozpalić w swojej chacie, aby na nim upiec pod płomyk z ziaren zmielonych w żarnach. Matka, cerująca podarte szmaty i suknie, piorąca w wodach potoku razem z innymi niewiastami. Może niekiedy brudnymi nogami chodząca w pyle miasteczka. Dźwigająca amfory wody na swej głowie, na której my dziś korony umieszczamy. O ile byłabyś bliższą prawdy, gdyby cię na którymś ołtarzu umieszczono z amforą wody żywej na głowie. Taką zwykłą, kuchenną, gospodarną, zalataną i zabieganą, mającą tysiące spraw na głowie.
jeden z najważniejszych podręczników przekazujących kanony o wyglądzie Boga Rodzicy. To podręcznik Dionizosa, Hermeneia z Góry Athos, spisana w wieku XVIII, ale z całą pewnością wykorzystująca znacznie wcześniejsze podręczniki, zapisy, reguły. I w tejże Hermenei w rozdziale 447 mówi się tak o wyglądzie Boga Rodzicy. Najświętsza jest w średnim wieku. Inni mówią też, że była wysoka na 3 łokcie, miała pszeniczną karnację, jasne włosy, świetliste oczy, wyraziste brwi, średni nos, piękne dłonie z długimi palcami, piękną suknię. Pokorna, dbała o odzież, lubi barwy naturalne w szatach, o czym przekonuje Omoforion leżący w jej świątyni. Omoforion leżący w jej świątyni to odniesienie do paska, tak zwanego paska Matki Bożej, który był relikwią umieszczoną w jej kościele, w świątyni poświęconej Matce Bożej w Konstantynopolu. Autorem tego rozdziału jest Dionizy, ale jak powiedziałam, jest to nawiązanie do tekstów wcześniejszych. Tu, w tym przypadku, na przykład Nikeferosa Xanthopoulosa, który w historii kościoła pisał o Matce Bożej. Średniej postury, twarz owalna, jej oczy były lśniące, brwi łukowate i czarne, włosy jasnobrązowe, twarz piękna jak pszenica. Mówiła mało, lecz swobodnie i przyjaźnie. W swej mowie nie była niepewna, ale poważna, uprzejma i spokojna. Nosiła szaty bez ozdób, a w jej obejściu nie było nic lekkiego ani słabego. Nikeforos także nawiązywał do wcześniejszych tekstów, do Epifaniasza z Bizancjum, teologa żyjącego na przełomie 8 i 9 wieku, dokładniej mniej więcej czy około 780 do 813 roku. Tenże Epifaniasz z Bizancjum jest autorem najstarszej znanej historii życia Marii. On z kolei korzystał z tekstów Jana z Tesalonik, czyli z dzisiejszych Salonik, i Andrzeja z Krety. To też wizerunki Matki Bożej, portrety, wizerunki portretowe kopiowane były nadzwyczaj wiernie. Wierzono bowiem, że odtwarza się jej prawdziwy portret, opisany tak pięknie, tak poetycko, rzec by można, przez autorów, których cytowałam. I dalej mówią przepisy. A kto tego nie czyni i portrety religijne maluje wedle swej fantazji, bluźni. Czyli wszystkie te portrety, które były wzorowane na wizerunku świętego Łukasza, były rzeczywiście wizerunkami powtarzającymi opisane rysy Matki Bożej.
Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz. Ty jesteś panna polna, ty jesteś łąkowa, gwiazdo zaranna. Jesteś z obrazów Madonna najpiękniejsza panna. Gałązko ciszy ugornej, pąku wierzbiny drżący słońcem. Ty jesteś kwietna, ty jesteś pszeniczna, panno wiosenna.
Pszeniczna. Tak często się ten wyraz, to określenie pojawia, także w opisach tych przytoczonych przeze mnie, wywodzących się głęboko z wczesnego średniowiecza. A wiosenna? No tak. Co prawda, może chodzi bardziej o nastrój, o nadzieję, niż o rzeczywisty koloryt, bo takich zieleni, jakie mamy tutaj w parku, w tych młodych liściach na trawie, w obrazach właściwie nie ma. Chociaż jest tyle słońca, jest tyle światła, zarówno tu w parku, jak i w portretowych wizerunkach. Jest to, co tak ładnie nazwałaś, nadzieją.
Najważniejsze, żeby nie tracić nadziei, żeby mieć kogoś właśnie, do kogo można się zwrócić, kogo można poprosić o pomoc. Wiem, że zawsze mogę przyjść do Matki Boskiej, że ona mi zawsze pomoże. No może takie sprawy bardzo osobiste, małżeńskie, czasem już rozpadało się wszystko, prawda? Było bardzo ciężko, no jednak dalej trwamy. Tworzymy rodzinę i z tego bardzo się cieszę, bo myślę, że dzieci chciałyby mieć obojga rodziców. O co proszę? No akurat tak się zdarzyło, że straciłam pracę. Udało mi się ją znaleźć na krótki okres, no i w tej chwili być może znowu ją stracę, więc przychodzę i proszę, żeby tak się nie zdarzyło, bo niestety mam na utrzymaniu dzieci i nie mogę sobie pozwolić na niepracowanie. I myślę, że jakoś uda mi się znaleźć. i nie zostanę bez pracy. Bo to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. No oczywiście zdrowie jest bardzo ważne, prawda? Jednakże praca nie jest mniej ważna.
Matko miłosierdzia, ty wszystkich przyjmujesz. Ty nikim nie gardzisz. Wszystkich miłujesz. Przyjmij moje serce w swoje drobne dłonie. Najświętsza Matko w złocistej koronie.
To jest moja matka. Z wielu takich ciężkich chwil mnie jakoś tak podnosi, bo nie brakuje ich w moim życiu i przywraca mi nadzieję i optymizm. Matka Boska Ostrobramska jest moją szczególną patronką, umiłowaną matką. Zwłaszcza, że nie mam własnej, już nie żyję.
Nadzieja towarzyszyła tym wszystkim, którzy spotykali, czekali na Matkę Bożą w dziejach historii, bo ona pojawiała się zazwyczaj w momentach trudnych, przełomowych.
To cecha charakterystyczna dla licznych wizerunków, które pojawiły się, a właściwie objawiły się w cudowny, nadprzyrodzony sposób tu w naszym regionie, zwłaszcza w wieku XVII, a jest to stulecie w historii Polski, a w historii naszego regionu szczególnie, bardzo dramatyczne, obfitujące w liczne wyprawy wojenne, przemarsze wojsk, zniszczenia, głód, choroby. A więc w takie wydarzenia, w których myślę, że bez głębokiej wiary religijnej można byłoby się załamać, można byłoby stracić nadzieję, gdyby nie to, że istnieje zjawisko, fenomen, które nazywamy wiarą. Zjawisko często uosabiane przez Matkę Bożą, do której liczni wierni zwracają się z błaganiem o pomoc, z modlitwami, które bardzo często, jak wynika z zapisów historycznych, także z doświadczeń dnia codziennego, otóż bardzo często owe modlitwy bywają wysłuchane, ludzie uzyskują pomoc.
Każda jakaś klęska rodzinna typu zmartwienia bardzo wielkiego, praktycznie wydającego się nie do przebrnięcia, pomaga mi Matka Boska w każdej sytuacji. Zdawanie egzaminów, prawda, moich dzieci również zawsze jest za inspiracją i przy pomocy Matki Boskiej. Wszystkie historie życiowe, takie mające wielkie znaczenie zarówno dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny, zawsze są wspomagane przez Matkę Najświętszą. Ja wierzę bardzo, bardzo głęboko w pomoc Matki Najświętszej. Właśnie i łaski tego cudownego obrazu. Natomiast to jest sprawa tak indywidualna. No choćby nawet szczęście mojego najmłodszego dziecka. To zależy właśnie tylko i wyłącznie. Odbyło się za inspiracją Matki Najświętszej, ponieważ miałam rzeczywiście załamanie stanu zdrowia bardzo znacznego stopnia. To, że żyję, to też Matce Boskiej zawdzięczam.
W Białymstoku szczególną czcią, szczególną sławą otoczona jest Matka Boska Ostrobramska.
Myślę, że wiąże się to z bliskością Wilna, które leży naprawdę bardzo niedaleko od Białegostoku, które przez całe stulecia promieniowało, przesyłało, można by powiedzieć, jakieś fluidy związane z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. I kiedy po 1945 roku granica została zamknięta, a wyjazd do ukochanego przez jakże wielu Polaków Wilna tak bardzo utrudniony, czegoś nam zabrakło. Zabrakło wizerunku, o którym poeta, wieszcz narodowy, tak pięknie pisał, o wizerunku, który w ostrej świecił bramie, który na trwałe, na zawsze wpisał się do polskiej historii, do polskiej religijności, do polskiej kultury. Z tego względu tu w Białymstoku pojawił się wizerunek będący kopią tego przesławnego portretu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Widać, trudno byłoby żyć, prowadzić życie religijne, a nawet życie codzienne, bez możliwości kontaktu z Matką Boską, Matką Bożą Ostrobramską.
Najpierw się urodziłam z Matką Boską Ostrobramską, jako że pochodzimy, ja i moja rodzina z Wileńszczyzny, wszyscy pochodzimy. I obrazy, które przewieźliśmy z wielką pieczołowitością przez granicę, bośmy stamtąd uciekli, To była Matka Boska Ostrobramska. I stąd, wie pani, ile razy przychodzę, to nie mogę, żeby nie zajść. 10 lat temu przeszłam bardzo poważną operację. To było na mnie, jak to się mówi przysłowiowy, grom z jasnego nieba. No i dzięki Bogu, jak to teraz mówię, 10 lat mam darowane życia bez żadnych następstw złych i niczego więcej. A poza tym, bo mówię, że przynajmniej się szczerze modliłam, żeby syn zdał maturę najpierw, a potem się dostał na studia. No i dzięki Bogu wszystko zdał na 5. No i oczywiście, proszę pani, poza zdrowiem dla najbliższej rodziny, no to tak szczerze mówiąc modlę się, żeby dobrą synową mieć, ponieważ syn jest jeszcze nieżonaty.
Jesteśmy już w kościele pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. To tutaj właśnie znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Kopia obrazu cudownego i to cudownego z wielu powodów.
Od 1977 roku mamy tu kaplicę w kościele wówczas jeszcze prokatedralnym, dziś już katedralnym. Kaplica poświęcona Matce Bożej Miłosierdzia, budowana w 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie.
Kopia, a zupełnie jakbyśmy patrzyli na obraz Ostrej Bramy. To jest ten sam wizerunek, powtórzony z różnych przyczyn, o których już mówiłyśmy, na potrzeby mieszkańców Białegostoku, może nie tylko Białegostoku.
Miłosierna Pani, Ostrobramska Panienko gwiazdami zwieńczona, ręce skrzyżowałaś w wielkim rozmodleniu. Oczy masz spuszczone w cichym zamyśleniu. Taka jesteś piękna, strojna i dostojna, a zarazem bliska, można oraz hojna.
I mamy tu do czynienia z tym samym typem fizycznym, z twarzą o owalnym rysunku, o bardzo pięknych oczach, osłoniętych regularnymi łukami brwi, z długim nosem, szlachetnie wąskim nosem, małymi ustami i krągłą brodą. I zauważ też, że dłonie także są zgodne z tym opisem, cytowanym przeze mnie opisem wziętym z Hermeneji Athos. To smukłe dłonie o długich, szlachetnie wąskich palcach. Kiedy ten obraz został namalowany? Nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiemy. Być może jest dziełem włoskiego malarza z drugiej połowy wieku XVI. Mówimy o oryginale. A inna hipoteza twierdzi, że jest dziełem polskiego malarza związanego z Krakowem, malarza o imieniu Łukasz. Mówi się wiele w opisie Dionizego o pszenicznej karnacji Matki Bożej. Myślę, że nie tylko karnacja, bardzo niezwykła, z lekkim rumieńcem na policzkach, ale wyraz twarzy, którego naprawdę nie da się opisać. Nieprawdopodobnie łagodny, a jednocześnie pełen miłości, melancholijny i dający nadzieję. I gest rąk splecionych na piersiach, w geście pokory, w geście modlitwy, poddania się woli Bożej. Czy to jest to wszystko, co przyciąga wiernych? Czy to jest powód, dla którego ci, którzy po 1945 roku musieli opuścić Wilno, nie mogli znaleźć sobie miejsca bez swojego wizerunku Ostrobramskiej?
Jakaś wielka miłość pochyla się nad nami, przygarnia nas, przytula do siebie. Tak jak umiem, tak do niej mówię. Nie staram się jakichś pięknych słów, no po prostu mówię tak o sobie, to jaką jestem. Myślę, że wymodliłam mojego drugiego syna, dlatego że po urodzeniu pierwszego syna nie mogłam urodzić następne dziecko, no a jakoś tak pragnęłam mieć jeszcze jedno dziecko. No i myślę, że udało się, bo w wieku 42 lat urodziłam drugie dziecko, nazywa się Pawełek. Z tą intencją modliłam się do niej.
Każde sanktuarium to jest takie szczególne miejsce, w którym Pan Bóg przez pośrednictwo świętych, tym razem Matki Bożej, jakiś działa w szczególny sposób. A może to jest tak, że właśnie te miejsca tak nastrajają człowieka, że się bardziej otwiera na Boże działanie i dlatego je doznaje, dlatego otrzymuje. W innych miejscach się jakoś zamknięty jest bardziej, a w takich szczególnych miejscach tak jakoś człowiek się otwiera. Pan Bóg wtedy chyba ma możliwość działania. Powiedzmy, człowiek nie stawia przeszkody. Ja myślę, że tutaj tak, że obraz Matki Bożej Miłosierdzia jest takim obrazem szczególnym, bo Matka Boża jest bez dzieciątka Jezus. I niektórzy powiadają, że właśnie dlatego mamy miejsce przy sercu Maryi bardziej niż wtedy, kiedy Pan Jezus ją zajmuje, to miejsce. Ale to takie nasze ludzkie tłumaczenie.
Niektórzy zdają się dopatrywać w tym ilustracji czy wizerunku takiego, o jakim mówi święty Jan w Apokalipsie, Matki Bożej Zwycięskiej, otoczonej promieniami. Takie promienie w charakterze aureoli umieścił autor tego wizerunku. Dokładnie jest ich 42. Bardzo piękna srebrna sukienka, bogato zdobiona repusowanymi ornamentami roślinnymi. To też coś, co odbija światło i potęguje to niezwykłe wrażenie jasności, ciepła, słońca. I bardzo niezwykły element, półksiężyc, niejako zamykający kompozycję w dolnej części. Półksiężyc, który tak dalece zrósł się z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, że wydaje się jego częścią, a przecież w istocie jest to wotum ofiarowane bodaj w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku przez wileńskiego mieszczanina wizerunkowi w Ostrej Bramie, temu oryginalnemu wizerunkowi. Dziś już żadna kopia nie jest prezentowana bez tego właśnie półksiężyca.
Na tym półksiężycu jest napis: dzięki Tobie składam, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Twojej Przenajświętszej.
Trochę szkoda, że te wota, które zostały umieszczone tu w kaplicy w Białymstoku, to nie są tak jak w oryginalnej kaplicy na Ostrej Bramie tabliczki z dziękczynnymi czy błagalnymi napisami. To niezliczona ilość korali, sznurów korali, bursztynów, ale także srebrne wota w postaci rąk, nóg, serc, świadczące o niesłychanie żywym kulcie wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej.
Raczej mniej używamy nazwy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, ale Matki Bożej Miłosierdzia Białostockiej. Tak zresztą kiedyś Ojciec Święty powiedział. Ludzie składają takie swoje prośby, nie tylko prośby, podziękowania także. I te podziękowania, te intencje są czytane z modlitwami w tych intencjach, które zostają tam zgłoszone. Wśród tych kartek z intencjami są różne, ale jest sporo dziękczynienia, podziękowania za otrzymane łaski, bardzo dużo prośby o zdrowie, błogosławieństwo, no, o różnych intencjach, potrzebach codziennych i także za zmarłych. A poza tym ten kult jeszcze obserwujemy tu na co dzień, ponieważ właściwie nie ma wiele takich momentów w ciągu dnia, żeby ktoś przed tym obrazem nie klęczał i nie modlił się.
Przychodzę tutaj, aby się pomodlić, podziękować Matce Bożej za wszystkie piękne dni, które tu przeżywam. Poprosić ją, żebym spełniała się na tym świecie, żebym była jeszcze lepszą osobą, żebym miała Boga w sercu na co dzień. Chcę być jak najlepszą pianistką, jestem pianistką, chcę zdać dobrze egzamin. Na początku mama mnie przyprowadziła tutaj właśnie, do tego ołtarza. Powiedziała, że tu warto się pomodlić do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ja teraz przychodzę często, 2 razy w tygodniu.
Przyszłam do Ciebie, panienko uśmiechnięta, w szacie z blachy srebrnej, na ciemnym brokacie obwieszona wotami. Nie po to przyszłam, żeby zasypać Cię próśb mnogością. Wiem, że i tak o nas pamiętasz. Ja przyszłam tylko po to, by Tobą jak powietrzem pooddychać i żeby Ci u nóg powiesić moje serce liche, jak małe srebrne wotum.
Te wota, które są tutaj, to są zapisane w księdze wotów i tam zwykle podane są intencje. Najczęściej to prośba o zdrowie, ale także dziękczynienie za uratowanie życia, za uratowanie wypadku, niebezpieczeństwa i tak dalej. Takie intencje są. Te wota także są jakimś wyrazem hołdu. Na przykład mamy tu sporo takich medali wojskowych. To jest w takim hołdzie Matce Bożej. Albo ci żołnierze, kombatanci najczęściej składają, albo ich rodziny.
To niesłychanie poruszający widok, obserwacja takich darów, które świadczą o cierpieniu, ale i ukojeniu, o nadziei i spełnieniu.
Jest taki fakt szczególny, opisany przez tego człowieka, który doznał tego, może nawet cudu, tak ostrożnie mówię, bo nie zostało to potwierdzone wyraźnie, ale jest taki fakt, to chodziło o uzdrowienie. To na piśmie, ale wydaje mi się, że jest wiele takich przypadków, o których ludzie głośno nie mówią i nie opowiadają tego, a jednak tutaj doznają jakiejś szczególnej pomocy.
Ta kopia nasza białostocka, ona powstała na początku XX wieku już. Tę kopię namalowała Łucja Bełzukiewicz w Wilnie w 1927 roku. Mogła ją namalować dzięki temu, że obraz prawdziwy, ostrobramski, oddany był do konserwacji. Na ten czas zdjęto srebrną szatę z obrazu. I ta kopia jest nawet w wymiarach bardzo podobna. Ma 2 metry wysokości prawie i prawie 1,60 m szerokości.
Tak jak widać, wszystkie szczegóły tego cudownego obrazu zostały powtórzone z ogromnym pietyzmem, z prawdziwą dbałością o wierność każdego elementu. Prawdą jest także, że obraz emanuje niezwykłym ciepłem, światłem, że sprawia niezwykłe wrażenie i że tak naprawdę mogliby o nim opowiadać albo tylko malarze obrazami, albo tylko poeci wierszami.
Albo prości ludzie, którzy przychodzą i odbicie tej niezwykłości znajdują w swoich codziennych cudach prywatnych, kiedy spełniają się w ich życiu wysłuchane przez Matkę Boską prośby.
Że tak się dzieje, jesteśmy naocznymi świadkami, ponieważ co chwilę ktoś przychodzi, żeby pomodlić się do tego obrazu.
Gdy krople ciszy sączą się wśród mroku, a nieba dwie połowy skłaniają ku ziemi, przychodzi Matka z dłońmi ku światu. Bardziej w mroku drżąca niż płomień, jakże cicha. Pani Ostrobramska, z twarzą ludzką, choć zaziemską. Pani modlitewna, Matko, nieprzemijający ogrodzie, napełnij nas śpiewem jak zielenią. Matko, samaś jak drzewo przeogromna, daj nam więcej stałości i siły. Matko, pośród burz, uśmiechem swym nas prowadź. Była to audycja z cyklu Madonny Podlasia, Panna nieprzemijających ogrodów. Matka Boska Ostrobramska. O kulcie maryjnym opowiadał ksiądz proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Antoni Lićwinko. Po wizerunkach Matki Bożej w sztuce oprowadzała nas Joanna Kosińska. Całość opracowała Olga Gordiejew. Audycję zrealizował Zdzisław Wasilewski.